Czasami niestety życie płata nam figle i czasami jak się trzeba spieszyć, to są pewne problemy później i żyć zgodnie z tym, co się mówi, no i robi, jest niejednokrotnie bardzo trudno. To jest być wiarygodnym, że tak określę. Celem naszego życia jest wrócić do społeczności z Panem Bogiem, braterstwo. Do, można ogólnie powiedzieć, do raju utraconego, do tego, co sobie ktoś może w ogóle wyobrazić pod pojęciem raj. Ale powrót, on jest z jednej strony może być bardzo przyjemny, bardzo taki radosny, ale trzeba mieć pewne cechy charakteru, która jest niezbędna do tego, żeby się móc zbliżyć do Pana naszego Jezusa Chrystusa i do Pana Boga. Ja, braterstwo, nie powiem teraz na temat jakiej cechy będę mówił. Ja będę mówił historiami. Opowiadam wam pewne historie, czy to pewne wersety, a mam nadzieję, że wy później mi powiecie, o czym ja mówiłem, na jaką cechę zwracałem uwagę. Może czasami mi się wymknie, że ją powiem wręcz, ale wydaje mi się, że będzie bardzo taka nieukryta. Będzie tak czytelna, bo w Biblii są czytelne i to ma być bardzo czytelne, o czym chcę mówić, co sprowadza nas do bliskiej zażyłości z naszym Panem Jezusem Chrystusem, jaki ten warunek trzeba spełnić, żeby móc Go poznać. Bo są, braterstwo, warunki, które trzeba spełniać. I przeczytam wam takie, czy opowiem troszeczkę później, trzy historie. Różne, ale trzy. Ewangelia Marka, 5 rozdział, werset 28. Może od wersetu czytajmy 24. I szedł za nim lud wielki i cisnęli go. Wtedy niektóra niewiasta, która cierpiała płynienie krwi od 12 lat i wiele ucierpiała od wielu lekarzy i wynałożyła wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, owszem się jej tym więcej pogarszało. Czyli choroba postępowała. Usłyszawszy o Jezusie, przyszła z tyłu między ludem i dotknęła się szaty Jego. Bo mówiła, jeśli się tylko dotknę szaty Jego, będę uzdrowiona. I zarazem wyschło źródło krwi jej i poczuła na ciele, że uzdrowiona była od choroby swej. A wnet poznawszy Jezus sam w sobie, że z Niego moc wyszła, obrócił się do ludu i rzekł, kto się dotknął szat moich? I rzekli mu uczniowie, widzisz, że ten lud ciśnie, a mówisz, kto się mnie dotknął? I spojrzał w koło, aby ujrzał tę, która to uczyniła. Ale niewiasta ona z bojaźnią i ze drżeniem, wiedząc, że się przy niej stało, przystąpiła, upadła przed nim, a powiedziała mu wszystką prawdę. To historia niewiasty, która miała problem zdrowotny w swoim życiu. Dowiedziała się o naszym Panu, że On leczy, że On może jej pomóc, ale miała problem, nie chciała mu zakrzątać umysłu, nie chciała mu zajmować czasu i sobie taki plan wymyśliła, że się dotknę go z tyłu i tylko jego szaty będę uzdrowiony. No i tak się stało, bo wiemy, że tak się zawsze staje zgodnie z naszą wiarą i taką ona wiarę miała i tak jej się stało, tylko nie przewidziała jednego. Tego, że Pan będzie wiedział, że to wszystko wyjdzie na jaw i mało tego, będą to czytali 2000 lat później i będą się nad tym zastanawiali, co było w tej niewieście takiego. No, nie można było, braterstwo, zrobić tego zupełnie inaczej. Ja wam powiem tak, rozpisać transparenty, banery, jestem chora, Jezusie, uzdrów mnie. Można tak było zrobić? No, można było zrobić. Ale w czym jest ta różnica? W tym podejściu, zauważcie, podejście kobiety, która ma problem, wiele ucierpiała, 12 lat choruje i mówi, zrobię to wszystko cichutko. Zrobię, żeby to było moja wiara, żeby się mogła ziścić. Ja się go dotknę i będę zdrowa. Może nawet, być może nie, przewidywała, że Pan się jakoś o tym domyśli. Ale chciała to nie robić demonstracyjnie na pokaz, tylko żeby to się stało, była ta relacja między Panem, a między nią. żeby coś się stało. I tak jak bardzo często, braterstwo, wiemy, są pewne doznania, pewne przeżywania, które mamy, które są tylko naszą własnością. Są rzeczy, o których nawet nie daje się mówić. O pewnej społeczności, o pewnych rozważaniach, o pewnych myślach, o kontaktach. Nie o wszystkim możemy sobie tutaj nawet powiedzieć, chociaż byśmy chcieli. Każdy ma swoje pewne przeżywanie i to jest tylko i wyłącznie jego. I to jest ta, ja bym powiedział, taka bliska zażyłość. Za chwilę wrócimy do tej historii. Inny obraz. Przeczytamy sobie. Łukasza. Inną historię, przepraszam, bo to jest historia. Ona jest pewnym obrazem na pewne rzeczy. 19 rozdział od wersetu 3 do 6, może od 2 czytamy. Oto mąż, którego zwano imieniem Zacheusz, który był przełożony nad celnikami, a ten był bogaty. Żądał widzieć Jezusa, co by rzecz był. Lecz nie mógł przed ludem, bo był małego wzrostu. Czyli musiał być bardzo mały, że nie mógł nawet, będąc innymi, by nie widział. I bieżawszy naprzód, wstąpił na drzewo leśnej figi, aby go ujrzał, bo tamtędy iść miał. A gdy przyszedł na ono miejsce i spojrzawszy Jezus w górę, ujrzał go i rzekł do niego: Zacheuszu, stąd prędko na dół, albowiem dziś muszę zostać w domu twoim. I stąpił prędko i przyjął go z radością. Teraz, braterstwo, sobie tą historię inaczej opowiemy. Oto jakiś dyrektor jakiejś wielkiej firmy, prezes wielkiej firmy, ma pewien problem, bo jest bardzo małego wzrostu, czyli jest reprezentacyjny? On nie jest reprezentacyjny, bo nie jest małego wzrostu. Być może z tego tytułu często miał pewnego rodzaju docinki nawet, bo no wiecie, mały to się wyróżnia tym tylko, że jest mały. Z tego widać, że był człowiekiem niesłychanie zaradnym. Był przełożony, kierował innymi ludźmi, czyli no był pewnego rodzaju specjalistą, byśmy dzisiaj mogli powiedzieć. Ale czy wy sobie potraficie wyobrazić, nie wiem w jakich firmach pracowaliście, czy pracujecie, żeby dyrektor waszej firmy, czy właściciel waszej firmy sobie powiedział, dowiedziawszy się, że ktoś przychodzi zacny, wyjątkowy, on go nie zna jeszcze, tylko dużo wieści od niego usłyszał, żeby tak wcześniej poszedł tutaj na, gdzie jest sala na Mogileńskiej i wszedł na te drzewo i mówi: będę obserwował, bo inaczej go nie zobaczę. Co byście powiedzieli o kimś takim?
Dziwak.
No śmieszne, dziwak. Ale o nim samym, że no jeżeli w tłumie, tu wczoraj zdjęcie robiliśmy, i ja wiem, że małe dzieci, no to podejrzewam, że tam ciężko, żeby je było widać, prawda? A on sobie wymyślił, że ośmiesza się, bo każdy powiedział, no siedzi na drzewie dorosły mężczyzna, bo chyba był dorosłym, bo jeżeli był no przełożonym nad celnikami, to widać musiał być dorosły, musiał mieć wpływ i cały swój prestiż, jaki posiadał, zauważcie, cały prestiż, on kładzie na to, że woli być, się spotkać z Panem Jezusem. On chce tego kontaktu, chce go widzieć i nie patrzy na to, co powie, że dziwak, czy śmieszne, czy nie wypada. Wchodzi na drzewo. Czyli pragnie tej zażyłości, tej jakbyśmy powiedzieli społeczności. I Pan Jezus, który wiedział, że na drzewie jest, a skąd wiedział Pan Jezus? Bo Pan Jezus badał, czytał w sercach. I on, będąc pod wpływem Ducha Świętego, braterstwo, znał myśli ludzkie. Żył troszeczkę na innym poziomie niż my żyjemy. I on wiedział, że jest taki człowiek, tak samo jak widział wcześniej innego człowieka pod drzewem. Pamiętajcie, drzewo dwa razy takie ciekawe. Jednego widział na drzewie, drugiego pod drzewem. Kto to był pod drzewem? No Daniel, tak, to był ten. To jest prawdziwy Izraelczyk, powiedział, bo on się modlił, bo pod tym drzewem się modlił. On się modlił, czy to jest ten, który miał przyjść, bo przecież wiadomo, że z Galilei Mesjasz nie ma przyjść. I on miał problem i się dlatego modlił, czy a może to jednak jest ten, może coś ja nie rozumiem. A tu jest inny znowu, ma inny problem, że nie może widzieć, a chce zobaczyć. Marzył, żeby Pan Jezus zatrzymał się u niego?
Żeby Pan Jezus nie zauważył. No to... zwrócił uwagę, to już nie
było. Tak, że wtedy wszyscy go zauważyli. Ale ja myślę, że ta siła, która była, żeby zobaczyć Pana Jezusa, położyła na wszystko. On zrezygnował z całych swoich wpływów, dobrej opinii, nie bał się śmieszności, tylko żeby zobaczył no, swojego, no, tego człowieka póki co, którego on jeszcze dużo dobrego usłyszał. Czyli położył cały swój prestiż na tym, żeby zobaczyć. Bo to było ciekawe. Czyli zauważcie, braterstwo, jeżeli bierzemy sobie myśl dla nas, to wielokrotnie w życiu musimy wszystko położyć, z wszystkiego zrezygnować, żeby móc zobaczyć. Bo on, żeby zobaczył, to musiał zrezygnować z wszystkiego. I tu jest do nas podpowiedź. No, jeżeli z niektórych rzeczy się nie zrezygnuje, jeżeli swojego ja, swoich aspiracji, swoich ambicji, swojej pozycji społecznej się nie położy na jako w tej ofiary, dani tej ofiarnej, to wtedy nie ma możliwości zobaczyć Pana Jezusa. My oczywiście już nie mówimy o tym zobaczeniu literalnym, bo tam chodziło o literalną rzecz. My mówimy o tym przenosić, że zobaczyć Pana Jezusa jako swojego odkupiciela. Jest tu taka myśl, że chcąc zobaczyć Pana Jezusa, to musi z niektórych rzeczy zrezygnować. Siostra Irenka, powiedz mi, a z czego zrezygnował apostoł Paweł? Jaki werset ci się... Jak ja to mówiłem, jaki werset ci się przypomniał? Co apostoł Paweł o sobie powiedział? Że on to co zrobił? Znasz ten... Tak. O, Marek dobrze powiedział. Wszystko sobie poczytam za śmieci i omieciny. Za gnój w Biblii Gdańskiej jest powiedziane, tak. Za gnój. A nie zrobił tego samego Zacheusz? On, żeby zobaczyć Pana, to wszystko sobie poczytał. Tylko obym Chrystusa pozyskał. Apostoł Paweł taką samą postawę miał. On był wielkim człowiekiem. Należał prawdopodobnie do rady faryzeuszy, do wpływowych ludzi. I nie patrzył później, tamte pozycja społeczna położył, to jest nic nie warte, tylko Chrystus jest warty. Ta jego postawa, chociaż był bardzo wpływowym człowiekiem, tak samo jak wpływowym człowiekiem zapewne, jeżeli był przełożonym Zacheusz, no to miał olbrzymie wpływy i to miał wpływy nie tylko wśród żydostwa, ale też wśród Rzymian, bo on jednak te opłaty zbierał dla Rzymian i miał kontakty, czyli był szeroko zakrojonym człowiekiem z wieloma kontaktami, czyli jego pozycja była ugruntowana. Czyli mamy tu taką, no, takie historię opisaną. Ludzi, którzy pragnęli, którzy wszystko kładli na szali, tylko żeby Chrystusa pozyskać. Ale wiecie, nie wszyscy tacy są. I czasami my też nie możemy być tacy. I tacy nie jesteśmy. Teraz wam przeczytam inną historię człowieka, który myślał zupełnie inaczej. A czy myślał, to braterstwo mi powiedzą. Ewangelia Łukasza, Ewangelia, 5 rozdział, jest opisana historia rybaków, którzy łowią ryby. Łowią ryby i jest opisane tak. I stało się, gdy nań lud nalegał, aby słuchał Słowa Bożego, że on stał podle jeziora Genezareckiego. I ujrzał dwie łodzie stojące przy jeziorze, a rybitwi wyszedłszy z nich płukali sieci. I wstąpiwszy w jedną z tych łodzi, która była Szymonowa, prosił go, aby maluszko odjechał od brzegu, a usiadłszy uczył on lud z onej łodzi. Dlaczego odjechał od brzegu, wiecie, braterstwo? Żeby lepiej było słychać. A dlaczego usiadł? To wszystko, braterstwo, ma swój sens. Bo nauczyciel w Izraelu to nie stał, siadał. To pokazał, że on jest kimś ważnym. Pan Jezus pokazał, że on jest nauczycielem i on będzie siedział i będę was uczył. Pan Jezus wcielał się w ten naród, żeby pojęli, kim on jest. Uczył on lud z onej łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, czyli Szymon z tego wynika, słuchał tej nauki. Słuchał tej nauki, Prawdopodobnie, jak z dalszego opisu dowiemy się, to ona go pociągnęła, przynajmniej go zaskoczyła. Zajedź na głębię, a zapuśćcie sieci wasze ku łowieniu. I odpowiadając Szymon, rzekł mu: Mistrzu, przez całą noc robią, niceśmy nie pojmali, wszakże na słowo twoje zapuszczę sieci. No, co to była za postawa? Szymon, to wiemy, że jest apostoł Piotr, prawda? Zgadzacie się ze mną, że to jest apostoł Piotr. A Pan Jezus, jak rozpoczynał swoją misję, miał lat ile? No, 30 lat. A Szymon był co? Młodszy czy starszy od naszego Pana? No, zakładamy, że był starszy. I zobaczcie, fachowcowi, specjaliście w branży, młodszy człowiek mówi, wyjedź na głębie, zapuść sieci. Ilu z nas by powiedziało, co ty będziesz mnie uczył, jak ja mam pracować? Nie było, nieczęsto nie przemkną takie myśli? I on też mówi tak. Tak, będę wiedział, ja wiem, jak mam robić. Ja jestem jakimś specjalistą. On troszeczkę tak powiedział: Mistrzu, przez całą noc robiąc, niceśmy nie pojmali. Wszakże dlatego, że chcesz, dla świętego spokoju, ja to zrobię. A gdy to uczynili, zagarnęli ryb i mnóstwo wielkie tak, że się rwała sieć ich. I skinęli na towarzysze, którzy byli w drugiej łodzi, aby przybywszy ratowali ich i przybyli, napełnili obie łodzie, aż się zanurzały. W innym miejscu jest powiedziane, ile było tych ryb. No, tak. Co widząc, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusowych, mówiąc, i zobaczcie, jakie słowa wypowiada: wynijdź ode mnie, bo mi jest człowiek grzeszny, Panie. Albowiem go był strach ogarnął i wszystkim, co z nim byli, z onego obłowu ryb, które byli, zagarnęli. Zobaczcie, jakie sprzeczne reakcje. Tam Zacheusz wchodzi na drzewo, żeby widzieć. Jak Pan Jezus mówi, że będę z tobą wieczerzał, to on z radością przyjmuje go do domu. A tutaj Szymon, Piotr, Pan Jezus czyni na oczach jego, on wie dokładnie, że to jest cud, bo nigdy takiego obłowu nie mieli, to wypowiada skrajnie inne zdanie. Ale czy myślał inaczej? Jak myślicie, czy on naprawdę inaczej myślał niż Zacheusz? Tak. On poczuł w tym momencie wielkość naszego Pana i zrozumiał, że on jest człowiekiem grzesznym. A tu jest ktoś wyjątkowy. Życie Pana Jezusa, to co Pan Jezus zrobił, jego nauka i to co uczynił, rzuciło Piotra na kolana. I braterstwo, jeżeli wczoraj, tak jak tu brat Tomek wspomniał, żeśmy się wczoraj zastanawiali na temat sposobu głoszenia ewangelizacji, to Pan Jezus tu pokazał. Uczył, ale potem coś zrobił. Wiadomo, że Pan Jezus mógł zrobić cud. My nie możemy. Ale że nasze słowa mają być poparte czynem. Mają być poparte czynem. I to rzuca ludzi na kolana. Bo to jest najlepszy sposób ewangelizacji. Najlepszy sposób przekazywania pewnych prawd. Że ty widzisz, że żyjesz tym, co mówisz i starasz się żyć według tego. Są dwie różne rzeczy. Żyć tym, co się mówi, to być treścią mojego życia. Ja wierzę w to, co mówię i do szpiku kości mnie to przejmuje. I pamiętamy, jaki jest werset z listu do Żydów w 4 rozdziale, werset 11. Bracie Paweł, pamiętasz? Pamiętasz. Że Słowo Boże jest jako miecz obusieczny, przenikający do szpiku, rozeznający wszystko. I te słowo musi na nas wywrzeć, dokonać przemiany. Jeżeli nie przekonuje, to jest tak, jak tu było w tym filmie. To jest czysty frazes. To jest tylko mówienie pewnych rzeczy, pewnych dosłownie, by powiedział, banałów, powtarzanie, które w ogóle nie mają wpływu na przemianę mojego życia, mojego zachowania. I zawsze musimy, braterstwo, pamiętać, że prawda powinna nas uświęcać. Ona musi nas czynić lepszymi ludźmi. A kiedy będziemy się stawali lepszymi ludźmi, to będzie to najbardziej silny argument do przekazywania, do przekonywania również innych. Czyli jeżeli byśmy mieli tu sprecyzować, jaką wyróżniliście oni cechą charakteru? No, żeby dyrektor wszedł na drzewo, to musiałby stać się kim? A kto po drzewach chodzi? Widzieliście takiego mężczyznę jak ja już w moim wieku, żebym po drzewach chodził?
No.
A Pan Jezus jak powiedział, Iwonka?
Musimy się stać jak
dzieci. Jak się nie staniecie jako dzieci, a dzieci są, mają jaką cechę?
Przebaczenia.
To jedno, tak, szybko zapominają, ale ważniejszą cechę.
Ciekawość.
Chęć uczenia się. Dzieci takie pytają, a czemu?
No już. Dlaczego?
A dlaczego? Ciągle powtarzają dlaczego. I to trzeba mieć chęć nauczenia się, chęć zobaczenia, chęć poznania. Dorośli muszą stać się jako te dzieci z chęcią poznania. Jeżeli nie ma w nas chęci poznania prawdy Pana Jezusa, Pana Boga, no nie poznamy jej. To jest rzecz niemożliwa, nie poznamy. Pan Bóg się nie będzie ze swoją prawdą nam narzucał. Tak jak często powtarzamy, mamy najpiękniejszą prawdę, którą można było zrozumieć póki co z Biblii. I zgodnie z tą prawdą trzeba po prostu zacząć żyć i należy żyć, żeby uzyskać społeczność z Panem Bogiem. My oczywiście rozumiemy, że społeczność z Panem Bogiem to jest nasza pełna świadomość. Pierwsze to, co miał świadomość Zacheusz. Bo Zacheusz wiedział, że życie jego nie zawsze było takie kryształowe, czyste. Pamiętacie, że jemu zarzucili później zaraz, że to jest już w innym miejscu później opisywane, że no, jak na tle się siedziało, to można było naciągać prawo. No i celnicy nie byli klasą społeczną lubianą, zresztą nasi celnicy też jak byli, to nie byli klasą lubianą, pozbierali cło, a wielu z nich jeszcze troszeczkę oszukiwało. I to chyba młodzi gdzieś śpiewają taką pieśń, że jeśli im kogoś skrzywił, to w czwórnasób wynagrodzę. Wiecie, a dlaczego w czwórnasób, zastanawialiście się? No, mi to równa. Dlaczego w czwórnasób? Ewa, tak? Estera. Raz się chciałem popisać, że pamiętam i nie udało się. No, Esterka, dlaczego w czwórnasób? A nie mógł powiedzieć, lepiej by wyglądało w 5 razy ci więcej dam. Albo 10 razy. No, nie mógł? A Ewa, no, z Warszawy, Ewa, no. No. Proszę?
Według zakonu napisane.
Według zakonu. Czyli był to człowiek przekonany według zakonu. Zauważcie, celnik, ale przestrzegający prawo Boże. On nie powiedział rzeczy przypadkowej. Z tego mamy dowód. Dowód jaki? Że. Proszę?
Że
był wierzący, to jedno. Ale czytający i znający prawo. Bo on by nie powiedział takiego zdania, jakby nie znał, jakie jest prawo. Bo trzeba znać prawo. Czyli żeby naprawdę dobrym być przed Panem Bogiem, trzeba jego prawo znać. I to, do czego ja osobiście zachęcam, w szczególności młode pokolenie, czytajmy Biblię. Bo Biblia jest podstawą naszej społeczności z Panem Bogiem i poznania prawa Bożego. A wszystkie inne, czy nauki doktrynalne, czy jakieś obrazy, to same przychodzą. Ale znajomość Biblii, znajomość historii, to jest po prostu, można się nauczyć. Czyli pierwsze, to co posiadał Zacheusz, że uznał się grzesznym, małym, że on wiedział, że takim jest. I następne, Zacheusz, jeżeli sobie powiedział, jeśli tak się stało, bo to nie jest dowód, że się stało, ale jeśli ja kogoś kiedy podszedł, o czym nie wie, to Zacheusz sobie co naznaczył jeszcze? Co jest podstawą do społeczności z Panem Bogiem? No, co on powiedział? Oddam w czwórnasób. A co to jest? Jeżeli ktoś chce oddać. Inaczej, inne słowo, jakbyśmy to... Siostra Tolowa, co to jest?
Rewanż.
Proszę?
Rewanż.
Rewanż? A ten rewanż to inaczej. Pokuta. No, on sobie nałożył pokutę. A Pan Jezus powiedział, że trzeba zobaczyć się grzesznym i trzeba pokutować. Wierzcie i pokutujcie. Czyli on powiedział, jeżeli tak jest, to ja zaczynam pokutować. Ja oddam, sam oddam, bo chcę pokutować. Chcę społeczności, zacznij pokutę. No. Ale co to jest, Łukasz? Tak? To ty jesteś Łukasz? Co to jest ta nieszczęsna pokuta? Co to jest pokuta?
Żałowanie.
Tak? A wiesz co, ja ci powiem, złodzieje też czasami żałują, że nie ukradli, jak mieli okazję. No to co? No to tak. Tak, no to są różne żale. To żal? To co to jest ta pokuta?
No. Coś tracimy.
No, co to jest pokuta? Żal, przyznać się do winy. No, kto jeszcze chciałby powiedzieć? No, chyba podstawowe pytanie, no.
Kara za grzech.
Odpokutować od... Trzeba coś odpokutować. Nałożyć co pełną karę.
Dla mnie, teraz nie chcę obrazu jakiegoś takiego życiowego, ale w urzędzie skarbowym jest coś takiego jak czynny żal. Jak coś zrobisz źle, to bierzesz, piszesz i sam się przyznajesz do pewnych rzeczy. I wydaje mi się, że jakby w tobie musi się zrodzić chęć. Ja, panie, chcę ci wyznać, że we mnie jest coś złego. Chcę ci to jakby położyć. Chcę, że myśleć o tym przez cały dzień. To nie jest takie, to nie jest, że ja przechodzę obok tego, no powiedziałem tam komuś, sąsiadowi, co zrobiłem źle i jest okej. Okay. Nie, ja idę do jakiejś jurysdykcji i grozi mi za to coś.
Kuta to jest zadośćuczynienie.
To jest jakby, no dla mnie to jest takie jakby przyznanie się, uderzenie się w pierś. Przyznięcie się do Pana.
No, kto chciałby jeszcze coś dodać? Bo wiecie, w tym skarbowym to tak jest, wiesz, trochę nie do końca, bo w skarbowym sobie sam możesz nałożyć karę, nawet jak się pomylisz nie w tą stronę, co trzeba, że źle, to ci też ukarają, bo ty sobie karę sam nałóż.
Są widełki takie, że możesz bardzo...
No tak, no ale to jest tam ten nasz skarbowy, to mi nie pasuje za bardzo do Pana Boga. No. Chociaż no jakaś myśl jest. No. Jeszcze ktoś?
Proszę,
nie wychodzę.
W ten sposób, jak to wygląda, jeżeli chodzi o pokutę. Pokuta jest pewnym jakby rzeczą, przynależnością do pewnej organizacji, do kościoła. I tam każdy, który nagrzeszy, cokolwiek zrobi, to najpierw przychodzi wyznanie grzechy, a za te grzechy trzeba odpokutować. Trzeba coś uczynić, żeby one były odpuszczone. Jak ksiądz to sekcjonował, odpuka, to mówi, że na pokutę będziesz miał to i to i to i to musi zrobić. Czyli przyznać się do grzechu, a jednocześnie trzeba pewne rzeczy uczynić, żeby to było odpuszczone.
No ale w naszym wypadku, braterstwo, ja myślę, że może, bo chciałbym ten wątek zakończyć, bo już czas nam się skończył praktycznie, to jest świadomość swoich win, świadomość, że coś źle zrobiłem. Że ja przykładowo tam kogoś obraziłem. No, ja tu mam brata Tomka najbliżej przede mną, że ja się względem niego źle zachowałem. To jest moja świadomość. No, mogę powiedzieć mu przepraszam, prawda? I mogę, i powinienem to zrobić. Ale my mamy żyć, często powtarzamy, w stanie pokuty. Bo jak przeprosiłem, mogę uznać, że sprawę załatwiłem. I wiecie, jak długo nie zrobię tego samego, że go drugi raz obrażę? Dopóty będę żył w stanie pokuty, świadomości, że ja kiedyś coś przeciwko niemu złego zrobiłem. I jak ta świadomość jest, to drugi raz tego samego nie zrobię. Zrobię to samo wtedy, kiedy zapomnę. A jak zapomnę, to znaczy, że przestałem pokutować. I to są relacje między Panem Bogiem. Jest prawo boskie, które przestępowaliśmy. Oczywiście Pana Boga przepraszamy, żałujemy. I dopóty żałujemy, czyli jest to w naszym umyśle, że coś takiego złego zrobiłem, to dopóty to wiemy, to my tego nie zrobimy. Zrobimy dopiero wtedy, jak o tym zapomnimy. I drugi raz to samo robimy. Dlatego często mówisz, od jednego do drugiego, od jednego do... Bo pokuta się przerwała, bo jakby była stała świadomość, ja to kiedyś zrobiłem, bądź ostrożny, zachowuj się jak należy, bo ci się to znowu przytrafi, to się tego nie popełni. Popełni się wtedy, jak się zapomni. Chciałbym wam jeszcze, bracie, ja przepraszam, może z dwie minutki przyciągnę, bracie Tomku. Chciałbym wam taką jedną historię takiego zachowania, według mnie troszeczkę nienormalnego, niewłaściwego, bym powiedział, złego, ale które które jest troszeczkę przydatne do naszego tutaj rozważania, żeby zobaczyć samego siebie, żeby zacząć pokutować, zobaczyć się we właściwym świetle, zrezygnować ze swoich jakichś roszczeń. Ja wam teraz przeczytam historię zapisaną w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, od wersetu 7. Zatem otworzyły się oczy obojga, kiedy wzięli owoc zakazany i poznali, że byli nagimi i spletli liście figowe, a poczynili sobie zasłonę. Wtem usłyszeli głos Pana Boga chodzącego po sadzie z wiatrem dniowym i skrył się Adam i żona jego od oblicza Pana Boga między drzewa sadu. I zawołał Pan Bóg Adama i rzekł: gdzieżeś? Który odpowiedział: głos twój usłyszałem w sadzie i zląkłem się, dlatego, że mi jest nagi, skryłem się. I rzekł Bóg do niego. Bóg mu teraz pokazuje jego grzech. Któż ci pokazał, żeś jest nagim? I zaliś nie jadł z drzewa onego, którym ci zakazał tobie, abyś nie jadł? Czyli Pan Bóg rozmawia, że ty jak się zobaczyłeś nagi, to znaczy, że złamałeś moje przykazanie. Pan Bóg bardzo często do nas tak mówi, że złamałeś przykazanie. Bracia czytają wersety, czyli mówią nam, czy żyje zgodnie z tym wersetem, czy złamałeś. Tak kiedyś Bóg przemawiał do Adama. I zobaczcie, jak my odpowiadamy Panu Bogu. Wczujcie się w tą odpowiedź Adama. Wtedy rzekł Adam: niewiasta, którąś mi dał, aby była ze mną, ona mi dała z tego drzewa i co? I jadłem. Czyli winna jest kto? Dalej. Kto jest winien?
Wszyscy, ale nie.
No. Niewiasta, którąś mi dał.
Czyli jest winien, że mi dał taką niewiastę.
No trudno. Jest tak napisane, czy nie jest tak napisane? Jest. Braterstwo, bardzo często robimy rzecz najstraszniejszą, obciążamy Pana Boga naszymi grzechami. Bo wiecie, jak my to obciążamy? Ja to już jest od tematu. Panie Boże, no mam taki charakter, no jestem cholerykiem, no i co, jak mnie z równowagi ta siostra wyprowadziła, no to no w końcu powiedziałem jej parę słów, bo mnie zdenerwowała. No ale po co, żeś taką sytuację stworzył? Tak robimy. Oczywiście zwalamy winę na drugich, że sprowokowała mnie, czy mnie sprowokował, źle się względem mnie zachował i to może być prawda nawet. Ale to nie powinno być naszym usprawiedliwieniem i naszym tłumaczeniem. No, przerwiemy temat. Proszę bardzo, czy braterstwo chcieliby coś jeszcze powiedzieć, czy coś, to proszę, bo już czas minął. A chcę mimo wszystko żyć zgodnie z wersetem, że Bóg jest Bogiem porządku. No dobrze, to ja teraz czekam na braci, żeby mieli mieć jakieś pytania, mówiłeś, także proszę bardzo. Czy jest coś? No proszę.
A propos to, co brakuje, musiałem do listu do Hebrajczyków, jest taki przepiękny fragment. Ja to odbieram osobiście, że sensem pokuty jest przywrócenie czystego, dobrego sumienia. I w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale, 14 werset. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Inne fragmenty mówią, że apostoł Paweł mówi: celem tego, co przekazałem, jest miłość, która płynie właśnie między innymi z dobrego sumienia, czystego, wiary nieobłudnej i dobrego serca. I jeżeli pokutujemy, to smutek, Słowo Boże, doprowadza do oczyszczenia nas. Oczywiście wyznanie grzechu i odnięcie krwi Chrystusa. To inne fajne w tym wiąże. Ale jest to proces. Ja tak rozumiem. Jeżeli się temu poddajemy, tak jak apostoł Paweł pisał do liście do Koryntian pierwszym, że drugim, że smutek według Boga sprawiał pamiętanie, gorliwość. Jakby porzucenie tego starego, wewnętrznego świata, o którym brat mówił, że nie obwiniamy już wszystkich innych, tylko pozwalamy, żeby Słowo Boże jak miecz wniknęło w nas i rozsądziło, czym się tak naprawdę kierowaliśmy.
No dziękuję bratu za dopowiedzenie myśli. Jak wiecie, braterstwo, my to będziemy mieli. No ja za chwilę będę odjeżdżał, odjadę tu od was, będę wracał tam, przeszło 200 kilometrów do domu i na drodze będą różne sytuacje. To mi tam ktoś drogę zajedzie, może ja komuś zajadę, tak po chrześcijańsku, wyprzedzę go tak, gdzie nie powinienem. Tak w cudzysłowie oczywiście. A jak mi zajedzie, to co sobie pomyślę, jak się tam tłuczesz? No, jakie myśli wtedy przyjdą? No, czy będę na niego trąbił i może jeszcze pokażę mu tam coś niedwuznacznie. Braterstwo, wychodzimy ze świątyni Bożej i powinniśmy się zgodnie z tą nauką zachowywać też na ulicy. To tylko to chciałem powiedzieć, ale nie będziemy tego tematu drążyli. Ja już chyba dużo powiedziałem. Proszę bardzo. No jeżeli nie ma pytania, to wiecie, brat Janek Kopak to mówił tak, jeżeli słuchacze nie mają pytania, to albo tak dobrze tłumaczyłeś, że jest jasne i nie trzeba, albo tak tragicznie tłumaczyłeś i nikt nic nie zrozumiał i też pytań nie mają. Także ja nie wiem, którą wersję
wybiorę.
Ja bym
miał pytanie do brata, no, ono jest kompletnie nie w temacie, który brat prowadził. Natomiast jest brat ze zboru, który jest duży liczebnie, wiele ma się dzieci, małych dzieci. I powiedz mi, tak bym chciał zadać wprost pytanie, jak sobie radzicie, że tak powiem, z dziećmi, w sensie jakby ich hałasowania, często na to zwracam uwagę i zastanawiam się, jak to jest. No, moje dzieci też, no, czasami starają się ich tutaj utrzymać, ujarzmić, ale no, jakby temperamentność mówi mi, że no, już drugi wykład może być nie do przeskoczenia, więc żeby brać się, że tak powiem, tutaj nie dobić, tak, tym hałasem, no to staram się jakby ujarzmić, coś zająć, gdzieś wyprowadzić i tak dalej. Jak wy to radzicie sobie w zborze, który ma tych dzieci o wiele, wiele więcej, no bo powiem tak, no może to przeszkadzać, zawsze to z jednej strony patrzę, z drugiej strony chciałbym, żeby te dzieci jakby nie były na obrzeżach tej społeczności.
Ja braterstwo powiem jak, bo już teraz ten czas u mnie minął, bo ja już teraz tak nie mogę. To teraz już mi trochę czasami dzieci przeszkadzają, ale w moich najlepszych latach, kiedy ja sobie przygotowywałem wykłady, to ja potrafiłem dzieci trzymać na kolana, oni się bawili, a ja sobie tam jakieś notatki robiłem. Mnie to wcale nie przeszkadzało, ja nie uważam, że dzieci przeszkadzają. Ja nie uważam. Dzieci mają prawa. Kiedyś ja miałem takiego brata, który, no moja żona wie, to był bratem, ale moim przyjacielem. On dokładnie był ode mnie starszy o 50 lat. I, o 50 lat, ale był moim przyjacielem, naprawdę. On zmarł jak miał 85, czyli 30-35. On często mieszkał w moim domu przez wiele dni. Członek naszego zboru. I on czasami mówi tak, on do mnie się nie mówił Janek, Jan, tylko mówi Janio, weź zrób coś z tymi dziećmi, żeby tak nie skakały. A ja mówię, bracie Kornak, jak ja z nimi zrobię, bo jak ja powie, to one mnie się na pewno posłuchają. Bo ja rządziłem troszeczkę, no według jarzma musieli chodzić. Według mnie przyniosło efekty. W jarzmie chodziły moje dzieci. Ale mówię, prawo poskakania mają i prawo krzyczenia mają. Ja im zabronię, one będą milczały, ale pod jednym warunkiem, bracie Kornak. On pytaje, co? Ja mówię, jak brat będzie się zachowywał tak jak te dzieci, to one będą się zachowywały tak jak ten brat, jak brat. On mówi, co też Janiu mówisz? Ja mówię, no dzieci mają trochę swoje prawa. Ale to jest jedna strona. Dzieci mają swoje prawa, mogą czasami pokrzyczeć, nie za często, wiesz? Wiedz, że tu jest zebranie. To trzeba mu wytłumaczyć. Tu jest zebranko, czasami możesz, nie za często. Bracia powinni być wyrozumiali i nigdy nie wpadnijcie na myśl, żeby one poszły w tym czasie mieć szkółkę. Ja u nas w zgromadzeniu w Białogardzie padli bracia na tacy pomysł, bo jak dużo dzieciaków przeszkadzają, w czasie drugiej godziny wyprowadzili ich na szkółkę, tam my mamy z tyłu zaplecze. Bardzo wiele starania, z pół roku męczyłem, tłumaczyłem, że przyprowadźcie te dzieci z powrotem. I przyprowadzili, dzięki Panu Bogu. I według mnie jest to gwarancja, że one będą dalej w naszej społeczności. Bo wiecie, braterstwo, jak się utraci więź dziecka ze zgromadzeniem, to nie można mu większej krzywdy zrobić. One niech przeszkadza, bo przeszkadza, dzieci przeszkadzają, można powiedzieć, ale niech przeszkadzają. To, że dzisiaj przeszkadzają, jest mniejszym złem niż to, że później kiedyś by odeszły. Mamy do wyboru. Albo dzisiaj przeszkadzają, ale będą z nami, albo dzisiaj nie będą przeszkadzali i nigdy nie będą z nami. Co wolimy? Jeżeli wolimy, żeby odeszły, to je wyprowadźmy poza drzwi. Ja uważam, że mają prawo. Rodzice powinny, młodzi rodzice powinniście dbać o dzieci, żeby nie przeszkadzały. To jest wasz obowiązek. Starajcie się, żeby nie przeszkadzały, bo to macie się starać. No ale, a ci, co nie mają dzieci, powinni wiedzieć, że wyrozumiali, że dzieci, no to są dzieci. No. I że dzieci zachowują się jak dzieci, a dorośli zachowują się jak dorośli. O tym powinni pamiętać. I to jest cała moja odpowiedź. A myśmy rządzili tam dosyć taką laską żelazną. I ja do nich też należałem. Dzieci są w prawdzie, poświęciły się wszystkim, zawsze Pan Bogu. Przepraszam, ale dziękuję. I jeszcze bardzo dużo musi braterstwo pomóc zbór. Rodzice i zbór. Zbór i rodzice to są potrzebne elementy do wychowania dobrze dzieci w prawdzie. Jeżeli w zborze będą kłopoty, dzieci nie będą w zgromadzeniu, nie zostaną. Nawet jak rodzice będą świetni. A nic nie pomoże, jak w zborze będzie dobrze, a rodzice będą żyli tak, jak tu było na tym filmie. To też nic nie pomoże. To musicie wiedzieć. Musi być wszystko. Wszystkiego po trochu. Żeby było dobrze. A oprócz tego trzecia rzecz. Błogosławieństwo Pana Boga. O które trzeba się modlić. Nie chcę mówić o tym. No proszę bardzo.
Czy można pytanie?
No proszę. Najbardziej nie lubię się rozklejać.
Czemu?
No, nie.
Ktoś to lubi.
No, proszę.
Chciałem zacytować werset z listu apostoła Pawła do Hebrajczyków, 12 rozdział, a 14 werset. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do święcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Moje pytanie, prosiłem brata, żeby brat wyciągnął, jakie tu są lekcje dla nas z tych słów? Co tak ważnego jest tu?
No, wydaje mi się, że werset jest dosyć bardzo taki oczywisty, że nigdy też nie należy czytać tylko jednego wersetu i całej swojej teorii uknąć i ustawić na jednym wersecie. Bo ja od razu jak brat czytał, to mi się przypomniał inny werset, gdzie o pokoju jest powiedziane tak, w liście do Rzymian, bodajże w 12 rozdziale, z wszystkimi ludźmi miejcie pokój, ale...
O ile
to od was zależy. Czasami nie da się. Niestety życie pokazuje, że się nie da. Czasami. I to już jest to doświadczenie, które z tyłu do nas mówi. Czasami chcesz dobrze, no niestety nie wychodzi dobrze. Czasami ja obserwuję braci i widzę, znam jednego brata, który jest no, dla mnie bardzo zacnym człowiekiem, bratem i drugiego brata. Ale oni dwóch razem nie mogą, po prostu nie mogą, to jest jak woda i ogień. I ja uważam, że w takich sytuacjach, no czasami lepiej, ze względu na skrajnie różne charaktery, no trzeba troszeczkę się unikać. To nie ma nic wspólnego z tym, że się nienawidzą, czy nie lubią. No, z żoną też jak się wybiera, to się wybiera ta, która... no jakoś odpowiada, prawda? Nie weźmie się tą, która ci nie odpowiada. Braci mamy różnych. Po prostu braci mamy takich, jaki Pan Bóg pociągał. Ze swojej strony mamy wszystko zrobić, żeby z wszystkimi mieć pokój, a tym bardziej z braćmi. Żeby nie żyć w stanie kłótni. Nie wyobrażam sobie. Ja sobie nie wyobrażam, żeby przyjść na zebranie braterstwo i komuś ręki nie podać, bo ja jestem skłócony. Ja to zaraz powiem wam, jakim prawem taki ktoś do pamiątki przystępuje. To jest moje zdanie. Ja tak uważam, to jest nienormalne, jeżeli są takie zachowania, a słyszę, że są. Ja się z tym nie zgadzam. Należy mieć pokój. Trzeba się nareszcie przełamać i starać się żyć. Wiadomo, że braterstwo, wy nie myślcie, że ja jestem tam jakiś święty. Mnie też niektórzy drażnią. No drażnią mnie. Niektórzy mnie pobudzają troszeczkę do szybszego bicia serca. No ale musimy nad tym panować. I werset o tym mówi. A druga część tam była, bo nie
oczywiście. Uświęcania.
No uświęcanie to jest braterstwo. powinniśmy swoje życie stawać się coraz czystsze. I to jest tylko od nas zależy, czy takie zachowanie, jak ja dzisiaj się zachowuję, czy to jest uświęcające. Nie tylko uświęcające dla mnie, ale czy moje zachowanie jest uświęcające dla innych. Żeby ktoś, bo bardzo często bywa tak, braterstwo, że ktoś powie tak, no ja tak zrobiłem. I ktoś mówi, a czemu tak zrobiłeś? W Biblii pisze inaczej. A wiesz, ten brat Janek Knop to też tak się zachowuje. Nie ma usprawiedliwienia. To, że ja źle zrobiłem, nie jest usprawiedliwienie dla kogokolwiek. Ale powinno być dla mnie informacją, że bracia cię obserwują, oni widzą, widzimy każdego jednego członka społeczności tutaj, co siedzi na tej sali i ja was obserwuję, podejrzewam, że wy też mnie jakoś tam obserwujecie i powinna moim staraniem być tak, żebym ja się tak zachowywał, żeby inni widząc zapragnęli naśladować mnie ku dobremu, ku uświęceniu, żeby być lepszym człowiekiem. Tak jak apostoł Paweł powiedział, naśladujcie mnie, na ile ja jest Chrystusowy. Że jeżeli coś dobrego widzisz w bracie, staraj się żyć tak. A jeżeli byś tylko widział zło i naprawdę tak było, no to wtedy jest olbrzymi problem. Ale jeszcze raz powtórzę, nie wyobrażam sobie, że bracia z sobą mogą nie rozmawiać. Nie myślę, że to są wtedy już bracia, że można ich nazywać, że oni są braćmi w Chrystusie. To jest dla mnie rzecz niezrozumiała i nie do pojęcia wręcz. Chociaż takie sytuacje są. Ja, braterstwo, na tym zakończę, bo wy mnie wciągacie w taką dyskusję, którą ja nie za bardzo chcę. Chciałbym, abyście, odjeżdżając, to wam powiedział taką rzecz. Są dwie rzeczy ważne w życiu. Poznanie Pana Boga, jakim On jest, jaki ma plan, jakie zamierzenia, Jego obietnice, poznanie nauk doktrynalnych jest niesamowicie ważnym elementem w naszym życiu. Może kiedyś przyjadę, przypomnijcie wam, żebym powiedział, dlaczego nauki doktrynalne są tak ważne w naszym życiu. Bo są ważne. Bo ktoś sobie, często sobie nie zdajemy, jak są ważne, bo one stanowią, krótko wam powiem, o tożsamości naszej społeczności. Ale jest ważna również druga strona. Życie moralne, które przez te dwa dni starałem się tutaj zwracać uwagę, że życie ma świadczyć o naszych poglądach. Nie mamy mieć poglądów lepszych niż nasze życie. Ma życie iść, człowiek jest na dwóch nogach jakby kroczy, na tym poznaniu Pana Boga i na wcielaniu w życie boskich przykazań. I ja uważam, że jeżeli ktokolwiek zaniedba którejkolwiek z tych dziedzin, to nie może być miłym dzieckiem. Inna rzecz, że mogę wam powiedzieć, że poznanie prawdy nie jest możliwe, jeżeli ktoś nie wciela zasad Ewangelii w życie. To jest nieprawda. Wielu ludziom się wydaje, że znają prawdę, oni tylko słyszeli o prawdzie, ale dlaczego się tak tłumaczy, dlaczego, z czego to się wywodzi, to jest jeszcze te poznanie, głębia poznania jest zupełnie inna. Jesteśmy na różnych etapach. Ja pamiętam, ja tu jeszcze raz wspomnę tego brata, którym ja się fascynowałem, brata Sobczyka, który wiedziałem, no dziadek mówi jak mówi, ale wie czemu mówi i zawsze mnie to pociągało. Mówić może wielu, napisać artykuł może wielu, bo ściągnąć wykład można sobie napisać na podstawie różnych artykułów i go przeczytać, ale wiedzieć dlaczego tak ma napisane być, to już jest pewnego rodzaju trudność. To już jest trudniej. I ja was zachęcam do tej lepszej drogi, do tej trudniejszej, ale zapewniam was, że niesłychanie przyjemnej. Bo wtedy widzimy Pana Boga nie tylko jakiegoś takiego zawężonego, tylko w całej krasie, przy pełnym poznaniu. I przy pełnym poznaniu wydaje mi się, czym większym poznaniu, bo pełnego nikt nie ma, oprócz Pana Boga i Pana Jezusa, jest większa świadomość, większa odpowiedzialność, ale większa też spokój wewnętrzny, radość i tego wszystkiego, co możecie sobie wymyśleć najlepszego dla życia duchowego, nie dla cielesnego. Ja wam życzę do życia duchowego, ja wam życzę i liczę, że jak się kiedyś spotkamy, to znowu będziemy mogli wspólnie wielbić naszego niebieskiego Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Dziękujemy bratu za usługę, za dzisiejszy, za wczorajszy dzień. Ja tak sobie myślę, że